Wracam do mojego tematu przerwanego wizytą naszego gościa w minionym tygodniu. Wierzę, że byliście ubłogosławieni niesamowitym świadectwem Stefa. Jeśli Bóg potrafił zmienić jego życie, człowieka, który wypijał przez 7 lat prawie 3 butelki whisky dziennie każdego wieczoru, który był uzależniony od narkotyków, który był w zakładzie psychiatrycznym, a dziś jest niesamowicie cenionym muzykiem i chwalcą Boga. Myślę, że to świadectwo poruszyło nas do głębi, że Bóg jest wielki i wszystko może. Amen? I nie ma dla Niego rzeczy niemożliwych, jest tylko kwestia naszej decyzji. I tak jak on powiedział, to, że przyszedł do Jezusa, to zmieniło wszystko w jego życiu. Jestem wdzięczny Bogu, że ten sam Jezus jest pośród nas. Że ten sam Jezus jest z nami i On jest naszą największą wartością. On jest naszym celem, sensem naszego życia. Chciałbym dziś czytać drugą część tekstu, którym rozpoczęliśmy z Ewangelii Łukasza, 15 rozdział. Zajmowaliśmy się tym młodszym, który narozrabiał, który tak zmarnotrawił swoje dziedzictwo, który tak pozbył się wszystkiego to, co cenne i który tak wielką miłość ojcowską otrzymał, tak wielce zakosztował dobroci swojego ojca, tatusia w niebie, że mógł wrócić i mógł na nowo uczestniczyć w ogromnej uczcie radości. A dzisiaj chciałbym zająć się starszym synem, który także jest dla nas negatywnym przykładem. Chciałbym, abyśmy zobaczyli tego, który jest w domu ojca, który stara się, który poświęca się, który żyje według zasad, który jest bardzo poważny, który wiele rzeczy robi po to, aby się ojcu podobać, ale jest nieszczęśliwy. I tak zastanawiałem się, czy jest to możliwe, aby być chrześcijaninem, być wierzącym człowiekiem, należeć do Kościoła i ciągle być takim nieszczęśliwym jak on. Zastanawiam się, po co Pan Jezus opowiedział tą historię, po co każe nam do niej wracać, czytając Ewangelię Łukasza. Przeczytajmy ten tekst. Starszy zaś syn jego był w polu, a gdy wracając zbliżył się do domu, usłyszał muzykę i tańce. Widać tutaj zapracowanego syna, który poświęca się polu, który pracuje na niwie swojego ojca. I oto przychodzi do domu, wraca, a tam jest wielka uczta radości, tam jest wielka radość. To jest niesamowity, piękny obraz. Ja chciałbym, aby ludzie przechodząc obok naszego zboru słyszeli muzykę i tańce. Nie ma w tym nic złego, to jest biblijne, to jest Boże. Jeśli ktoś to neguje, to z pretensjami do Pana Jezusa, po co taką ucztę kazał zorganizować dla młodszego syna? Ojciec, który cieszył się z jego powrotu. I przywoławszy jednego ze sług, pyta, co to jest? Jakiś zdziwiony, nieprawdaż? Że w domu ojca jest wiele radości. Ten zaś rzekł do niego, brat twój przyszedł i ojciec twój kazał zabić sztuczne ciele, żeby go zdrowym odzyskał. Popatrzcie, 28 werset. Rozgniewał się więc i nie chciał przyjść. No ja tam nie pójdę. Ha. Nie, to nie jest dla mnie. Ta atmosfera mi nie odpowiada. Jak to? Przecież to nie wypada. No czemu? No muzyka, tańce, syn wrócił. Tato, co ci to mu stało? Wtedy ojciec jego wyszedł i prosił go. Ten zaś odrzekł ojcu, od tylu lat służę ci i nigdy nie przestąpiłem rozkazu twego, a więc był przestrzegającym wszelkiego prawa Bożego, nie przestąpił żadnego zakonu, żadnego rozkazu Pana, a mnie nigdy nie dałeś nawet koźlęcia, bym się mógł zabawić z przyjaciółmi mymi. Gdy zaś ten syn twój, który roztrwonił majątność twoją z nierządnicami, przyszedł, kazałeś dla niego zabić sztuczne ciele. Brak logiki, nieprawdaż? Wtedy on rzekł do niego, synu, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko moje jest twoim. Tu jest klucz. Synu, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko moje jest twoim. Należało zaś się weselić i radować, że ten brat twój był umarły, a ożył, zaginął, a odnalazł się. W pewnym sensie jest tutaj chronologia, jest tutaj jakby odbicie tego, co mówił Pan Jezus, że gdy jeden grzesznik się nawraca, całe niebo ma ucztę weselną. Amen? Raduje się. Całe niebo się raduje. W wersji Biblii Tysiąclecia ten 32 werset brzmi tak. Moje dziecko, mówi ojciec do starszego syna. Moje dziecko, ty zawsze jesteś przy mnie i wszystko moje do ciebie należy. Wiecie, co tutaj jest ujęte? Że ten starszy syn, który był poważny, który był zaangażowany w służbę, który poświęcał się dla swojego ojca, tak naprawdę nie rozumiał, co jest jego. Tak naprawdę nie korzystał z tego, co było jego. Dlatego był nieszczęśliwy, był zmęczony, był zapracowany, był poważny, był w pewnym sensie zajęty tylko tym, aby wykonywać pewne rzeczy z automatu, robić pewne rzeczy, by ojciec był z niego zadowolony, a ojciec mówi: synu, wszystko co moje, twoje, przecież możesz sobie organizować uczty ze swoimi przyjaciółmi każdego dnia, bo to jest twoje. Możesz korzystać z tego. Jak możemy to odnieść do nas? Co możemy głosić z tego przesłania dzisiaj? Czy to przesłanie jest ciągle aktualne dla nas? Czy mogę dziś z całym przekonaniem powiedzieć, że to dotyczy każdego z nas? I oto kilka myśli, a później przejdę do konkretów takich wprowadzających. Kilka myśli, bardzo krótko. Po pierwsze, Kościele, jestem dzieckiem Bożym. Jesteś dzieckiem Bożym. Każdy z nas jest Bożym dzieckiem. Do każdego z nas Ojciec w niebie mówi: moje dziecko. Bardzo łączy się z tym, co mówiła Lucy na początku, to co ja powiem za chwilę, bo chcę właśnie o tym mówić. Jesteś dzieckiem Bożym. Jesteśmy Bożymi dziećmi. Pierwszy list Jana, 3 rozdział, od 1 do 3 brzmi tak pięknie, Biblia Warszawsko-Praska. Patrzcie, jaką wielką miłością obdarzył nas Ojciec. Patrzcie, jaką wielką miłością obdarzył nasz Ojciec. Dzięki temu zostaliśmy nazwani jak? Dziećmi Bożymi. I rzeczywiście nimi jesteśmy. Nie tylko zostaliśmy nazwani, nie tylko mamy przed naszym nazwiskiem tytuł Dziecko Boże, ale nimi jesteśmy. A jeśli świat nas nie uznaje, to tylko dlatego, że nie zna on również i Ojca. Bo gdy pozna Ojca, to także uzna dzieci Jego. Amen? A więc zostaliśmy obdarowani niesamowitą miłością, niesamowitą przychylnością Bożą. Zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi. Najmilsi, już jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze nie ujawniło się w pełni, kim będziemy. Bóg zawsze ma w zanarzu coś więcej, coś lepszego. Każdego dnia chce nam usługiwać i na końcu przygotował nam coś niesamowitego. Będziemy tacy sami, jak On jest. Amen? Jeszcze się nie objawiło, kim będziemy. Dzisiaj jeszcze jesteśmy w tym naszym słabym fizycznym ciele, ale Bóg już ma plan, że będziemy kimś niesamowitym, czymś niesamowitym. Każdy z nas będzie taki jak On. Amen? To się objawi, to jest niesamowite. Wiemy jednak, że kiedy On się ukaże, będziemy do Niego podobni, bo ujrzymy Go wtedy, kim i jakim jest. Każdy, kto pokłada w Nim taką nadzieję, staje się świętym, podobnie jak On jest święty. Amen? Oto mamy życie umieszczone w Bogu, który jest naszym Ojcem. Co to znaczy? Słowo Boże mówi, że stało się to przez Jego łaskę. W liście do Efezjan jest tak powiedziane, że dzięki chwalebnej Bożej łasce, którą nas obdarzył, to jest w 1 rozdziale powiedziane, to wspaniała Boża przychylność, którą Bóg obdarzył umiłowane swoje dzieci. Tam jest użyte słowo haritto, greckie słowo haritto, oznacza hojnie obdarzony przychylnością. Hojnie obdarzony Bożą łaską. Hojnie obdarzeni Bożą łaską. Chwalebnej Bożej łaski, której nam udzielił. Dzięki chwalebnej Bożej łasce, której nam udzielił. A więc mogę oczekiwać jako Jego dziecko, gdy rozumie tą przychylność, tą łaskę, tą miłość Kościele, mogę oczekiwać jako Jego dziecko na mojej drodze rzeczy, które są Bożą, nadprzyrodzoną ingerencją we wszystkie sprawy, które tu na ziemi toczę, podejmuję się ich, wykonuję, bo Bóg, mój Ojciec, jest zawsze ze mną, mam zawsze Jego chwalebną łaskę, którą mnie obdarzył. Ona jest cały czas przy mnie, jest ze mną, jestem Jego dzieckiem, jesteś Jego dzieckiem, jesteśmy Jego dziećmi, On o nas się troszczy. Amen? Musimy to zrozumieć, musimy to przyjąć. Nie bądźmy jak ten starszy syn, który uznaje, że jest tylko do roboty, że jest tylko by służyć, że jest tylko by przestrzegać prawa, że jest tylko by przestrzegać zasad. My jesteśmy Jego dziećmi, jesteśmy obdarowani Jego łaską, Jego przychylnością, Jego miłością. Po drugie, jesteśmy dziedzicami przez Boga. To się z analogii rodzi, że dziecko staje się dziedzicem, spadkobiercą, tak? A więc w liście do Galacjan, 4:6 brzmi tak. A na dowód tego, żeście dziećmi Boga, a więc patrzmy w Boże Słowo. Jesteśmy Bożymi dziećmi, On nas umiłował i nazwał nas swoimi dziećmi, a na dowód tego, żeśmy dziećmi Boga, sprawił Bóg, że w naszych sercach zamieszkał Duch Jego Syna. A więc Bóg włożył swojego ducha w nasze życie, abyśmy mogli być Jego synami i córkami. To dzięki duchowi, temu DNA Boga, jesteśmy Jego synami, jesteśmy Jego córkami i wołamy Abba, Ojcze, co znaczy tatusiu, mój umiłowany. Jest to taka więź, Abba, to słowo, mówi o takiej niesamowitej więzi ojca z dzieckiem, matki z synem, ojca z córką. To jest ta więź, o której starała się nam powiedzieć Lucy na początku, że tak bardzo kocha tego małego brzdąca. Tak Bóg nas ukochał i my dzięki temu duchowi tak widzimy naszego Ojca. Tak więc nie jesteśmy już niewolnikami. Tak mówi Boże Słowo. Nie jesteśmy już niewolnikami, lecz synami. A jeśli jesteśmy synami, to dziedziczymy również dobra, które Bóg zechciał dla nas przeznaczyć. Amen? Dziedziczymy dobra, które Bóg dla nas zechciał przeznaczyć. Dziedzictwo nasze to duchowe dziedzictwo, to dobra, które Bóg dla nas przeznaczył. Otrzymujemy to nie na podstawie prawa, że nam się to prawnie należy, ale otrzymujemy to na bazie miłości i relacji z naszym Bogiem. W liście do Rzymian jest powiedziane, że taka była podstawa dania obietnicy Abrahamowi, taka była podstawa, że nie stał się dziedzicem na podstawie swoich uczynków zakonu, ale na podstawie usprawiedliwienia z wiary. Amen? A więc usprawiedliwiony z wiary, jestem prawomocnym dziedzicem wszystkiego, co Bóg dla mnie przygotował. Wszelkie dobra, które zechciał przeznaczyć dla swoich dzieci, stają się moim dziedzictwem. Tego nie rozumiał starszy syn. On myślał, że musi na nie zapracować. On myślał, że musi cały czas być na polu. On myślał, że musi cały czas być zaangażowany, aby ojciec go docenił i dojrzał. Przyszedł bardzo sfrustrowany, kiedy zobaczył, że ten bezbożnik, rozpustnik wrócił, a ojciec tak bardzo go obdarował, tak bardzo się ucieszył, taką wspaniałą ucztę zorganizował. Mówi, tato, ja dla ciebie cały czas pracuję i służę ci, poświęcam się, wyrzekłem się tyle rzeczy, a ty nic. Ty nic. A on mówi, synu, to jest kwestia twojego zrozumienia. To jest kwestia twojego życia. Wszystko, co moje, jest twoje. Przecież możesz, synu, spotykaj się, ciesz się, raduj się, bo to wszystko tobie dałem. To jest moje dziedzictwo dla ciebie. A więc obietnica bycia dziedzicem dotyczy tego, kim jestem w Chrystusie. Kim zostałem w Chrystusie przez wiarę. I tak jedynie to dziedzictwo może być przyjęte jako dar przez wiarę. Przez wiarę dla mojego życia. Bóg obiecał, On pragnie, abym przyjął dziedzictwo, abym przyjął błogosławieństwo, abym przyjął te korzyści, które Jezus poprzez swoje dzieło na krzyżu osiągnął dla każdego z nas. I to jest piękne. I to jest wspaniałe. Coś wam powiem. Ostatnio dużo się nad tym zastanawiam. I rodzi się pytanie. No to, pastorze, jak to jest? Jak to jest z tym prawem? Z tym zakonem nadanym? Z tymi przykazaniami, pewnymi zakazami, pewnymi ograniczeniami? I zastanawiałem się nad tym i to szczególnie ta myśl rozwija się we mnie, kiedy jeżdżę samochodem. Gdzieś tam ostatnio wczoraj podróżowałem, musiałem być w Krakowie, później wracałem tymi naszymi pięknymi autostradami, piękna pogoda, niewielki ruch, a więc jest prawo, jest ograniczenie 140, a więc jadę sobie 130. Jadę sobie 130, to szybko jest, 130, jedzie się szybko. Jadę sobie 130 i wczoraj tak sobie rozmyślam i mówię tak, no jadę nie dlatego, że się boję tego pana z lizakiem, ale jadę z powodu szacunku i poważania, jakie mam do władz. I to sprawia mi radość. To nie jest strach. Chcę coś wam pokazać. Podejście dziecka Bożego do tego, co Bóg ustanowił. Ja nie żyję z powodu strachu przed Bogiem, że łamię zakazy i nakazy, ale z szacunku i poważania dla Pana Boga. Z szacunku dla Niego. Ja po prostu żyję tak, jak żyję i staram się żyć, bo wiem, że jestem Jego dziedzicem, a więc jadę sobie te 130. I nagle zauważyłem, że gdy mam takie podejście, sprawia mi to ogromną radość. Bycia posłusznym prawu. Wiecie, to nas szarga, cielesność. Szybciej, mocniej, mocniej do dechy, jechać szybciej, spieszy się, zrobić to, to, tamto, tamto. Wypadek, buch, tragedia, nieszczęście. Mamy pretensje, mandaty, kary. Dlatego, że nie ma w nas szacunku i poważania do tego, co jest ustanowione. A gdy jest szacunek i poważanie, gdy rodzi się to serca, wtedy sprawia to przyjemność bycie posłusznym. I tak jest w życiu z Bogiem, tak jest w życiu naszym, w relacjach z wszechmocnym Bogiem i z Królestwem Bożym. Wszystko musi być oparte na szacunku i na poważaniu, na miłości. W dziedzictwie naszym, które mamy z usprawiedliwienia, z wiary, wszelkie błogosławieństwa Boże dla naszego życia mogą przenikać każdą sferę naszego życia, jeśli będziemy ich pragnąć i będziemy z nich korzystać na bazie szacunku i poważania tego, który jest autorem życia. Kiedy to ma miejsce, to wtedy nic nie muszę, ale wszystko mogę. To chodzi po moim sercu dziś od rana. Ja nic nie muszę, ale wszystko mogę w Chrystusie Jezusie. Ja nic nie muszę. To nie jest tak, że Bóg nakłada na mnie jarzmo ciężaru. Musisz, synu, pracować na tym polu. Jak nie będziesz pracował na tym polu, to ja cię nie chcę widzieć w moim domu. Tak to rozumiał jego syn. Jemu to nie sprawiało radości. W końcu stał się poważnym, zamkniętym, zgorzkniałym starszym synem, który pracował na niwie ojca, na polu ojca, który złościł się, gdy inni się cieszyli i bawili, i śpiewali, i radowali. Mówi, no to co, jak to jest? A co mi się należy? Wszystko masz, synu. Korzystaj z tego. Zrozum, jak to działa. Zrozum, jakie jest źródło, które ja mam dla ciebie. Zrozum, że wszystkie moje błogosławieństwa mogą przenikać każdą sferę twojego życia. Ciesz się tym, korzystaj z tego. A to sprawi, że będziesz pracował na tym polu z radością. Że będziesz wychodził rano na to pole i będziesz mówił, nie robię to z przymusu, z nakazu, bo ojciec się na mnie ze złości. Ale robię to dlatego, że go poważam, szanuję, kocham i że on jest taki dobry dla mnie i tak wiele mi daje i jego błogosławieństwo przenika moje życie. Po trzecie, jestem własnością Bożą. Czyż nie jest to piękne określenie, że nie należymy do żadnego systemu, choć tak się wydaje temu światu, że jesteśmy własnością tego świata, że mają do nas prawo, bo tutaj mieszkamy, bo tutaj się urodziliśmy, mamy zobowiązania. Po ludzku tak, ale tak naprawdę jesteśmy własnością Bożą. Moje życie, dlatego że świadomie, bez przymuszonej woli, powierzyłem je Bogu, jest własnością Bożą. Nie żadnego systemu, nie żadnej struktury, nie żadnej polityki, nie żadnego jarzma, które ten świat próbuje nałożyć. To wszystko mają ludzie, którzy nie są własnością Bożą. To jest tragedia. Bo ktoś, kto nie jest własnością Bożą, staje się niewolnikiem tego świata. Czy chcesz, czy nie chcesz? Jesteś po prostu w niewoli tego świata. Jesteś pod jego presją, pod jego rządem. Jesteś pod dyktandem Królestwa Ciemności. Ale my jesteśmy Bożą własnością. Jesteśmy jego dziećmi. A więc jako dziecko, czyją jestem własnością? Mojego kochanego tatusia, tak? Do którego mówię, Abba, ojcze, który mnie ze sobą pojednał. Jestem jego własnością. W Piątej Mojżeszowej takie piękne słowa znalazłem. Dotyczą one Bożego ludu. Myślę, że moglibyśmy powiedzieć Izraela, ale my też jesteśmy duchowym Izraelem. My też jesteśmy Bożym ludem. I te słowa dotyczą nas. 9 werset. Gdyż dziełem Pana jest lud Jego. Czyż nie jesteśmy Jego dziełem? Jesteśmy Jego dziełem. Dziełem Pana jest lud Jego. Jakub wyznaczonym mu dziedzictwem. 10 werset. Znalazłem go w ziemi pustynnej i w bezludnym zawodzeniu pustyni. Otoczył go, doglądał go, strzegł go jak źrenice oka. Jak orzeł pobudza do lotu swoje młode, unosi się nad swoimi pisklętami, rozpościera swoje skrzydła, bierze na nie młode i niesie je na lotkach swoich, tak ojciec troszczy się o swoje dzieci. Dodaje. Tak ojciec troszczy się o swoje dzieci. Psalmiści opisują tą myśl. Na przykład, jak kokosz zgromadza swoje pisklęta. Tak? To jest tak obrazowo, abyśmy zrozumieli, jak to wygląda. Jestem Bożą własnością. Ja wychowałem się na wsi i mieliśmy kokosza, mieliśmy tą kurę, kwokę, która wychowywała swoje małe pisklęta, które się wykluły. I takich 15, 18, 10 biegało za taką kurą i kiedy tylko gęś podlatywała i syczała, to ona wszystkie brała pod swoje skrzydła. Przykrywała je. Chroniła. I po kurzemu sobie gaworzyła. Nie pozwolę, nie pozwolę, nie masz prawa, nie dotkniesz moich dzieci, nie dotkniesz moich dzieci. W jednym z psalmów, 91 psalm mówi, piórami swymi okryje cię, pod skrzydłami jego znajdzie schronienie. To jest też analogia, to jest też podobieństwo. Oczywiście Bóg nie ma żadnych skrzydeł ani piór, Bóg jest duchem. Ale abyśmy to zrozumieli, jak bardzo On się o nas troszczy. Że on nas chowa, jesteśmy jego własnością. Drugi list Koryntian 6,18 mówi, będę wam ojcem, a wy będziecie mi synami, córkami, mówi Pan Wszechmogący. To ma wielkie znaczenie. To ma wielkie znaczenie dla nas. Bóg troszczy się o nas, jesteśmy jego własnością. To zmienia moją mentalność, to zmienia moje nastawienie, to zmienia moje postępowanie. Nie należę już do samego siebie, nie należę już do tego świata, nie należę już do tego systemu. Należę do mojego ojca, jestem jego własnością. Mój tato się o mnie troszczy. To daje mi zupełnie inną mentalność, abym inaczej żył. I chciałbym, abyśmy na koniec dzisiaj zobaczyli dwa przykłady synów. Bardzo mnie to poruszyło, gdy w minionym tygodniu przygotowywałem tę usługę. Dwa przykłady synów w domu ojca. Jakże inne, jakże wywołujące różne emocje. Kiedy syn młodszy wrócił do ojca, który za nim tęsknił. To też jest piękny obraz. Jeśli ktoś się zagubił, jeśli ktoś zbłądził, jeśli ktoś po prostu spaprał sobie życie, ojciec tęskni za tobą. To jest przesłanie do tych, którzy oddali Bogu swoje życie i pogubili się w swoim życiu. Jak ten młodszy syn, o którym mówiliśmy dwa tygodnie temu. Ale on skorzystał z tych wartości, które gdzieś tam może już w najniższych pokładach jego serca się odrodziły. Że ojciec na niego czeka, że w domu jego ojca jest lepiej, że powstanie i powróci. Nikt mu nie duszpasterzował, nikt po niego nie wychodził do gnojowiska, tam gdzie ze świniami jadał, nikt tam obok niego nie był. On wejrzał w swoje życie, powstał i mówił, idę do domu ojca, to jest moja decyzja, męska decyzja, bo tam jest życie. I co się stało? Tatuś na niego czekał. Ojciec na niego czekał. Taki jest nasz ojciec. On go nie potępił, on go nie odrzucił. Kiedy zaczął zbliżać się starszy syn do domu, usłyszał radosne pieśni, usłyszał wesele, bo tak to jest określone, jak ucztę weselną. Zaraz czytaliśmy, przywołał jednego ze sług i pyta, co to jest? Co to jest? Wiecie, ja już trochę w kościele jestem i wiele razy doświadczałem takich przeżyć, że niektórzy wierzący pytali się, wierzący, którzy mienili się na znawców Biblii, pytali się, co to jest, pokazując na radosne zgromadzenia. Co to jest? A czemu oni tak się cieszą? A czemu oni tak tańczą, pląsają, skaczą? Myśmy to tu doświadczali, w tym zborze. Ludzie przychodzili, wierzący ludzie, to nie ze świata, wierzący ludzie i kiwali głowami, co to jest? Co oni robią? A myśmy się cieszyli z każdego zbawionego grzesznika. Po prostu była to uczta radości. Dziękowaliśmy Bogu i dziękujemy dalej, będziemy dziękować. Co to jest? Ten jeszcze się rozgniewał, bo takie mamy. Ileż to razy oberwałem, ileż to razy naczytałem się na różnych forach na radosnych chrześcijan. A grają, a na bębnach, a skaczą. A gdzie to widział? Kto to widział? Taki świat. Gdzie to? W Biblii jest zapisane. Tak potrafią być starsi synowie, starsi bracia zaćmieni. Po prostu zaćmiony. Przepraszam za to określenie. On taki był. Czy nie służył? Czy nie pracował w domu ojca? O tak, poświęcał się. Ale popatrzcie, jest sfrustrowany, jest zagniewany, jest zadąsany, jest poważny, jest zmęczony i oto zdziwiony, że można w domu ojca się cieszyć, można w domu ojca się radować, można przeżywać pełnię jego błogosławieństwa. Nie bądźmy, kościele, takimi ludźmi. Bo okradamy siebie z niesamowitego Bożego błogosławieństwa. Wtedy ojciec jego wyszedł i prosi go. Tam jest powiedziane. Mówi, synu, przestań. Co ty robisz? Nie musisz, synu, wchodź. Chodź, tu jest miejsce dla ciebie. Ale on nie. On powiedział, ja tam nie wejdę. Jakiś niesamowity przykład. Jakiś jasny obraz. I ojciec musi mu tłumaczyć. Synu, ty wszystko masz, co jest moje. Wszystko do ciebie należy. Dziecko moje umiłowane. Korzystaj z tego. Ciesz się, należy się weselić, należy się radować, że był umarły, ale żyje. Oto każde zbawienie jest powodem do eksplozji radości. Wiecie, co jeszcze wierzę? Wierzę, że Bóg jest sprawiedliwy. I wierzę, że jego starszy brat chodził w takiej samej szacie, jaką otrzymał ten młodszy. Nie wierzę, że ten był gorzej traktowany. Wierzę, że ten starszy brat miał taką samą szatę, jaką miał ten młodszy. Tydzień, dwa tygodnie temu mówiłem, co to była za szata. Był to symbol przyodziania, obleczeni w błogosławieństwo, coś, co widać, co można zauważyć, to, w czym chodzę na co dzień, szata, która nie niszczeje, szata Bożej sprawiedliwości. I to jest jedyny przypadek, którym mówimy, że ta szata zdobi człowieka. Bo w innych przypadkach mówimy, że nie szata zdobi człowieka. Miał to samą szatę. Wierzę, że nosił ten sam pierścień. Bo ojciec nie faworyzował. Był sprawiedliwy. Sprawiedliwie dawał. Ten sam symbol autorytetu i tożsamości. Miał sandały na swoich nogach. Nie chodził boso. Tucznego cielca wszędzie można było znaleźć, bo całe pastwisko ojca było bogate. Synu, to wszystko jest twoje. Bierz, ciesz się. Wbrew wszystkim, którzy wierzą, wegetarianizm kazał zabić tuczne ciele i jeść. No trochę tutaj nie pasuje to. Bóg nie ma nic przeciwko temu, że je mięso. To różne organizacje i mentalność różnego pokroju, religijna i niereligijna, tak mówi. Uczta weselna. Mówiliśmy, że to jest obraz radości, piękna. Kiedy jest uczta weselna, zawsze wszystko jest piękne i radosne w dniu wesela. Nieprawdaż? Nawet jeśli ktoś nie ma zbyt wiele, nawet jeśli ktoś jest uboższy i nie stać go na te wystawne wesela, które się organizuje, to zawsze jest to piękne i radosne. Zawsze w tym jest coś niesamowitego. I tutaj mamy, jak mówiłem, tą realizację tego proroczego słowa, które może być w przypadku obydwu tych synów, tego, który wrócił i w przypadku tego, który jest w domu ojca. Bo Bóg jest sprawiedliwy, aby rozweselać płaczących na Syjonie, aby im dawać wieniec zamiast popiołu, olejek radości zamiast szaty smutku, pieśń chwały zamiast zgnębienia na duchu i nazywa ich terebintami. Terebintami. I to jest szczególne określenie. Bo kiedy w tym tłumaczeniu tysiąclecia to słowo znalazłem, poszukałem w Google'ach i terebinty to nazwa palestyńskiej odmiany dębu. Najmocniejszego, najwspanialszego. Ogromne terebinty to najstarsze drzewa rosnące pojedynczo w Dolinie Galilei i na pustyni Negeb. Są symbolem mocy i potęgi w surowym klimacie pustyni. Wiecie dlaczego tak jest? Dlatego, że za chwilę o tym będę mówił. To życie z Bogiem, które mamy, potrzebuje takich terebintów. Dlatego, że nigdzie nie mamy powiedziane, że żyjąc w Królestwie Bożym, czyli gdy szukamy Królestwa Bożego ponad wszystko, wszystko inne jest nam dodane, nie mamy żadnej gwarancji, że wszystko w naszym życiu będzie spokojne, miłe, lekkie i przyjemne. Wiecie, że wszystko to, co miłe, lekkie i przyjemne, to tylko muzyka. Może być miła, lekka i przyjemna, ale nie życie. Nie życie. Ale jeśli my opieramy się na Bożych wartościach, jeśli my mamy te korzenie zapuszczone głęboko w Bogu, tak jak ten terebint na pustyni Negeb, ten dąb, który nie ma wody, gdzie jest susza, gdzie jest piekota, gdzie jest ciężko, ale są silnym drzewem na pustyni, bo mają korzenie głęboko zapuszczone. I oto drugi syn w domu ojca. I pozwolę sobie wrócić do niego, bo myślę, że ten przykład jest najbardziej budujący, najbardziej zachęcający. Oto Józef w domu swojego ojca. To jest kolejny przykład. Przeczytajmy kilka myśli. Pierwsza Mojżeszowa, 37 rozdział, Biblia Warszawska. A Izrael, czyli Jakub, kochał Józefa. Mówiliśmy, że Bóg kocha swoje dzieci, tak? Jesteśmy umiłowanymi dziećmi Bożymi. Izrael kochał Józefa najbardziej ze wszystkich synów swoich, ponieważ urodził mu się na starość. Sprawił mu też długą szatę z rękawami. Bracia jego widzieli, że ojciec kocha go więcej niż wszystkich innych jego braci. Nienawidzili go więc i nie umieli się zdobyć na dobre słowo dla niego. Ja bym powiedział, taki starszy syn, tak? W domu ojca. Starszy syn. Pewnego razu miał Józef sen i opowiedział go braciom swoim. Oni zaś jeszcze bardziej go znienawidzili. Zobaczmy pewną typologię. Józef symbolizuje Kościół. Okej? Okay? Chcielibyśmy tak popatrzeć, bo to jest Stary Testament, to jest historia starotestamentowa. Józef symbolizuje Kościół, a Izrael, Jakub, to Pan Bóg. I Bóg umiłował Kościół, nas, swoje dzieci, tak jak Izrael, Jakub umiłował swojego syna Józefa. I obdarował nas z łaski. Dał nam w dziedzictwie to wszystko, co najlepsze, aby nas błogosławić. Aby nas błogosławić. Przyodział nas najpiękniejszą szatą zbawienia, jakąkolwiek mogliśmy założyć. Niesamowite. I Bóg jest lepszym ojcem od Jakuba. On miłuje nas wszystkich. Każde swoje dziecko. Bóg miłuje tak samo. Ale Józef bez względu na sytuację żyje wartościami Bożymi. Dlaczego używam ten przykład? Bo najbardziej się mogę z nim utożsamić. Bo życie Józefa pokazuje nam, jak tak naprawdę wygląda życie na tym świecie. Jak wygląda życie pośród trudności, zmagań, presji, różnego rodzaju niezrozumienia, nieakceptacji. Ale on praktykuje, pielęgnuje wartości Boże, które były w jego sercu. On nie pozwolił sobie, żeby cokolwiek z tego, co Boże, z tych wartości Bożych zostało wyrwane z jego serca. I żyje Bogiem w każdej sytuacji, w każdym momencie swojego życia, bez względu na okoliczności i bez względu na trudności, które przychodzi mu przeżywać. Jak Józef wiedział, że życie z Panem, że życie z Bogiem nie zawsze jest miłe, lekkie i przyjemne. Jeśli ktokolwiek może nam o tym powiedzieć i zaświadczyć, to Józef jest dla nas przykładem. Ale to, co tam jest niesamowitego, to, że Bóg w każdej sytuacji był z nim. W każdym momencie był z nim. I w każdym momencie trudnych przeżyć. I tu jest to połączenie Bożego błogosławieństwa, Bożego powodzenia w życiu człowieka i mierzenia się z trudnościami i wyzwaniami życia. W każdym momencie wszyscy widzieli, że Bóg jest Józefem, bo Bóg mu błogosławi. Kościele, to jest dla nas przykład. To jest syn, z którego chcemy brać wzór. Nie z tego najmłodszego, który poszedł i nabałaganił. Nie chcemy bałaganić i robić ojcu przykrości, aby mógł stać i czekać, zamęczony oczekiwaniem na nasz powrót. Nie chcemy być także uparci i twardzi, sztywni jak starszy, ale jak ten właśnie, jak Józef. Popatrzmy na niego. Pierwsza Mojżeszowa 39. Józef zaś został przyprowadzony do Egiptu. To nie był jego dom. Jest sprzedany jako niewolnik. A Potyfar, dworzanin Faraona, dowódca straży przybocznej, Egipcjanin, kupił go od Ismaelitów. Sponiewierany, poniżony, dokładnie poniżony. Ujęto jego ludzkiej godności. Tak naprawdę. Ale Pan był z Józefem. Tak? Także wiodło mu się dobrze i przebywał w domu pana swego Egipcjanina. Pan jego widział, iż Bóg jest z nim i sprawia, iż we wszystkim, co czyni, ma powodzenie. We wszystkim, co czyni, ma powodzenie. Bo Bóg był z nim. Dlatego, że Pan jest z nim. Wiedzie mu się dobrze. Odnosi sukces. Bóg jest z nim i sprawia, iż ma błogosławione życie. Czy jest mu łatwo? Nie. Jest poza domem, jest sponiewierany, może leczy jeszcze rany po tym, jak pobili go bracia, może jeszcze dochodzi do siebie po tym, jak emocjonalnie został dotknięty po sprzedaniu do niewoli. To wszystko, te wszystkie emocje mu towarzyszyły. Był tylko człowiekiem. Ale był z Bogiem. Boża definicja sukcesu, mówiłem o tym 2 tygodnie temu. Będziesz mieć sukces nie na podstawie tego, co ty zrobisz, co ty osiągniesz oraz co uda ci się zgromadzić, ale na podstawie tego, że Pan jest z tobą. To jest Boża definicja sukcesu. My nie jesteśmy superbohaterami, nie jesteśmy supermenami. Tacy to tylko w Hollywood. Jak to ostatnio nasz drogi przyjaciel pastor Abraham usługiwał w Krakowie, czy niektórzy myślą, że chrześcijanie to tacy superbohaterowie, jak w Hollywood. I wybiega. I strzelają ze wszystkich stron. Wiecie? Walą do niego ze wszystkich stron. I z prawa, i z lewa, i z góry, i samoloty strzelają. I jeszcze jadą na motorach i strzelają. A on leci, leci, biegnie, biegnie i nic, i nic, i nic. I żyje dalej. I nic się nie dzieje. Później skoczył z wieżowca na dół, wpadł do śmietnika, wstał i biegnie dalej. Tylko w Hollywood. Nie w życiu. Tacy niezniszczalni istnieją. Aby nas trochę zabawić i tak trochę połechtać. Szkoda, że taki nie jestem. Ale my możemy być jak Józef. Amen. Nie dlatego, że mamy jakąś siłę, sprawność, że mamy werwę, energię, że potrafimy, że jesteśmy zdolni, że jesteśmy tacy elokwentni, tacy wyposażeni, tacy wykształceni, bo osiągnęliśmy coś w naszym życiu. Nie, nie, nie. Dlatego, że Pan jest ze mną. Że Pan jest ze mną. Kiedy Bóg ze mną, któż przeciwko mnie? Biada nam, ludziom, chrześcijanom, którzy motywują siebie poprzez swoje osiągnięcia. To zdobyłem, to mam, to kupiłem, to osiągnąłem. Tutaj jestem dobry, tu jestem najlepszy. Pożałowania godni. To żaden sukces. Prawdziwy sukces jest wtedy, kiedy Pan jest ze mną. W różnych sytuacjach, w różnych doświadczeniach, w różnych zmaganiach, w różnych okolicznościach. Popatrzmy dalej. Więzienie. Pierwsza Mojżeszowa, 39. A Pan był z Józefem. I sprawił, że zjednał sobie przychylność i zapewnił sobie życzliwość przełożonego więzienia. Józef nie był w więzieniu dlatego, że kogoś okradł.
że kogoś pobił, że kogoś rozjechał na drodze jako pijany. Nie dlatego był w więzieniu. Wiecie, dlaczego był w więzieniu? Dlatego, że uciekał przed niemoralnością. Powiedział, nie będę sypiał z żoną, z mężatką, z żoną mojego pana. Nie, choć mnie uwodzi, choć mnie kokietuje, choć próbuje mnie uwieść swoim wdziękiem, nie. Boże wartości są moimi wartościami. Cokolwiek sobie myślisz, kobito, nie ze mną takie numery. Boże wartości są moimi wartościami. I dlatego go oskarżyła o molestowanie, że próbował ją zgwałcić, czego on w ogóle nie zrobił. I znalazł się w więzieniu i mógł powiedzieć, za co, Panie? Panie, byłem Ci wierny. Panie, postępowałem niesamowicie po Twojemu. To było prawe postępowanie. Nie opowiedziałem się za niemoralnością i oto jestem w więzieniu. Tak, przyjdzie czas, bracia i siostry Kościele, że będziemy jeszcze płacić cenę za opowiadaniem się za prawdą. Już niedługo zobaczycie, jakie będziemy mieli wyzwania, kiedy będziemy musieli powiedzieć stanowcze tak dla Pana, z miłości do Niego, z tego, że Go szanujemy, nie dlatego, że się Go boimy, ale będzie nam łatwiej, będzie nam lepiej zwyciężyć, kiedy powiemy to z miłości, z szacunku, dlatego, że Go kochamy całym naszym sercem. Zupełnie inaczej opowiedzieć się za prawdą. I on właśnie takim był. Józef taki był. Zdobył sobie przychylność przełożonego więzienia. To też przełożony więzienia powierzył Józefowi nadzór nad wszystkimi więźniami, którzy byli w więzieniu. Wszystko, co tam się działo, działo się pod jego nadzorem. Przełożony więzienia nie musiał doglądać tego, co powierzył Józefowi, gdyż Pan był z nim i sprawił, że szczęściło mu się we wszystkim, cokolwiek czynił. Kościele, to jest Boże błogosławieństwo. Może jest Ci trudno, może nie jest łatwo w Twoim domu, ale świat to musi widzieć, że Pan jest z Tobą i że przychylność Jego jest po Twojej stronie, że się o Ciebie troszczy, że o Ciebie dba, że Ci się szczęści, że jesteś radosnym i szczęśliwym człowiekiem. Coś musiało być w tym Józefie, że w tym więzieniu to wszyscy widzieli, docenili i zauważyli, że Pan jest z nim i że mu się szczęści, bo Pan był z nim. Jeśli Bóg z nami, ktoś przeciwko nam? Kościele, to jest Słowo Boże. Patrzcie dalej. Pierwsza Mojżeszowa. 41 rozdział. Rzekł wtedy Faraon do dworzan swoich. Czy moglibyście znaleźć innego męża, który miałby Ducha Bożego jak ten? Popatrzcie. Faraon. Prezydent. Przełożony narodu. Czy jest ktoś taki jak ten? Coś było w nim. Do Józefa zaś Faraon rzekł, skoro Bóg oznajmił ci to wszystko, nie ma nikogo, kto by był tak rozsądny i mądry jak ty. Skąd to się wzięło? Bóg był jego źródłem. Błogosławieństwo Boże było nad nim. W życiu takich ludzi Bóg ma moc zmienić to, co złe, nieprzyjemne, trudne, bolesne w dobro. Czy wiecie, że ta rodzina się w ogóle nie rozpadła? Rodzina Józefa. Były ku temu niesamowite powody, aby ta rodzina się rozsypała w proch poprzez to, co się wydarzyło. Ale dlatego, że przyjął postawę pokornego człowieka, jeden człowiek, Józef, który zdecydował się, że zaufa Bogu w tej trudnej sytuacji. Bóg zamienił to, co złe w dobro. Kościele. Pierwsza Mojżeszowa, 50 rozdział, 21 werset. Wy wprawdzie knuliście zło przeciwko mnie, ale Bóg obrócił to w dobro, chcąc uczynić to, co się dzisiaj dzieje, zachowując przy życiu liczny lud. Nie bójcie się więc. Ja będę utrzymywał was i dzieci wasze, tak pocieszał ich przyjezdnie i przyjezdnie z nimi rozmawiał. Patrzcie, jak Bóg połączył ich z powrotem razem. Zamienił zło w dobro. Bo taki jest Bóg. Amen. I przyjaźnie z nimi rozmawiał. Miał nastawienie takie serca, miłości. Amen. Dobre. I tutaj wychodzi na jaw, co siedzi w nas w środku. Czy umiemy tak rozmawiać? Czy umiemy mieć taką przychylność? Czy umiemy mieć taką postawę? Czy czepiamy się szczegółów? Czy docinamy z powodu byle jakiego powodu? Jaka jest nasza postawa? Co jest w naszym życiu? Może czegoś nam brak? I na koniec po prostu cztery proste wskazówki. Tylko wersety biblijne. I myślę, że Bóg pragnie, abyśmy to osiągnęli. Syn w domu ojca, taki jak Józef. Teraz utożsamiam to z nami. Czego nam potrzeba? Aby wartości Bożego Królestwa były w nas. Drugi list Piotra, pierwszy rozdział brzmi tak. Po pierwsze musimy zrozumieć, czym zostaliśmy obdarowani. Czego brakowało starszemu synowi. On jakby nie rozpoznawał, nie wiedział, co ma, co jest jego dziedzictwem, co posiada. Drugi list Piotra, pierwszy rozdział, trzeci, czwarty werset brzmi tak. Boska wszechmoc sprawiła, że posiadamy wszystko, co niezbędne do prawdziwego życia. Kościele, nie dyskutujmy. Nie dyskutujcie ze mną, nie dyskutujcie między sobą. Po prostu przyznaj pokornie, że Bóg sprawił, że posiadasz wszystko. Ty i ja posiadamy wszystko, bo Słowo Boże ma rację. Posiadamy wszystko, co niezbędne do prawdziwego życia i pobożności. I że mogliśmy poznać tego, który nas powołał do uczestniczenia w swojej chwale i mocy. To właśnie przez Niego zostały nam udzielone drogocenne i największe obietnice. Dzięki Nim macie się stać uczestnikami natury samego Boga po wydostaniu się ze psucia, które panuje w świecie na skutek ulegania pożądliwości. Z tego wyszliśmy, tak? I zostaliśmy obdarowani. Wtedy to sprawia radość. Przecież ja mam wszystko, czego mi potrzeba do pobożnego życia, do prawdziwego życia, do tego, co Bóg obiecał. Mam dostęp. Wszystko dzięki Jezusowi jest w moim zasięgu. To jest pierwsza rzecz. Jeśli to zrozumiemy, stajemy się radosnymi synami w domu Ojca. Nie frustratami, nie obciążonymi zakonem, jakimiś nakazami, zakazami, które ciągle łamiemy i nie możemy sobie poradzić i biegamy tu i tam, aby być lepszym. Ja mam wziąć to, co jest moje, niezbędne do prawdziwego życia i pobożności w Jezusie Chrystusie. Po drugie, drugi z Piotra, pierwszy rozdział od 10 do 11. Dlatego bracia, tym bardziej dołóżcie starań, aby swoje powołanie i wybranie umocnić. Na czym polega to staranie? Moje życie z Bogiem. Mam starać się o to, co najlepsze, co najcenniejsze dla mnie. Mieć z Bogiem dobre relacje. Żyć Bożym Królestwem. Trwać w modlitwie. Szukać oblicza Pana. Cieszyć się Jego obecnością. Do tego chcę dołożyć wszelkich starań, aby moje powołanie i wybranie umocnić. Bo Bóg umacnia nasze powołanie i wybranie. Czyniąc to bowiem, patrzcie dalej, co mówi Biblia. Halo? Nigdy się nie... Nie potkniecie. Nie bójmy się tego. Dlaczego mam się tego bać? O, ja taki borok, ciągle padam, ciągle się potykam, tak nic ze mnie nie ma, taki jestem do niczego, taki jest. I tak diabeł cię wykorzystuje, męczy, dręczy. Możesz, Bóg daje moc, abyś się nie potykał. Abyś się nie przewracał, abyś nie był pokonany, bo Bóg mieszka w tobie. Daje ci zwycięstwo. Dołóż wszelkich starań, aby mieć z Nim społeczność, aby żyć Bogiem całym sercem, aby żyć Bogiem na maksa. Trzecia wskazówka. Efezjan 1:15. Dlatego też i ja, słysząc o waszej wierze w Panu Jezusie i o miłości ku wszystkim, którzy należą do Boga, nie przestaję dziękować Bogu za was, pamiętając o was ciągle w modlitwach. Proszę też Boga, naszego Pana Jezusa Chrystusa, Ojca chwały, by zesłał na was ducha mądrości, zrozumienia, objawienia się Boga waszego, tak abyście mogli Go poznać. Jak się modli o ludzi wierzących, o zbawionych, o takich starszych właśnie synów w domu Ojca. Modlę się o wasze wewnętrzne oświecenie, abyście mogli pojąć, czym jest nadzieja waszego powołania, czym bogactwo chwały przeznaczonej dla tych, którzy do Niego należą. Bogactwo chwały. O, oświecenie wewnętrzne, zrozumienie Bożych dróg, zrozumienie tego, kim jestem, co mam, co posiadam w Jezusie Chrystusie. I na koniec, czwarta wskazówka. Nie dajcie się ponieść żądzy pieniądza. To jest to, czym żyje świat, tak? Pieniądz rządzi światem. Nie dajcie się ponieść żądzy pieniądza. Czy pieniądze są złe? Nie. Ludzie mogą być źli, którzy mają pieniądze. Czy pieniądze mogą zepsuć człowieka? Kwestia dyskusyjna. Mogą. Bo jak komuś odbije palma, jak nagle będzie miał wielkie pieniądze, to go zwiodą, oszukają, diabeł to wykorzysta, zbłądzi, ten młodszy wziął wielkie dziedzictwo, nagle poczuł kasę, nagle poczuł, że ma kupę pieniędzy i zgłupiał po prostu. Zgłupiał. Ludzie głupieją z powodu pieniędzy. Czytajcie w świecie, co się dzieje. Co robią ludzie bogaci, co robią ci, którzy mają kupę pieniędzy, jak żyją, jak się rozwodzą, żenią, jak cudzołożą, jak mają kochanków, kochanki, jak czpają, jak piją, jak robią różnego rodzaju obrzydliwe rzeczy, jak się staczają. Dlatego, że gdzieś odbiła im palma z powodu pieniędzy. Ale ludzie, którzy są pełni Boga, nie muszą się dać ponieść żądzy pieniądza, ale mogą dobrze nimi zarządzać. Mogą dobrze szafować pieniędzmi. Mogą dobrze je inwestować. To jest Boża mądrość. Poprzestajcie na tym, co posiadacie, gdyż Bóg oświadczył. I tu jest to, na czym chcę zakończyć. I chcę, abyśmy z tym poszli do domów. Nie opuszczę cię i nie pozostawię bez opieki. Kościele, to jest Boże Słowo. Tak więc śmiało możemy mówić: Pan jest mi pomocą, nie będę się lękał, bo cóż może uczynić mi człowiek? To jest Boże Słowo. To jest jedna z największych wartości w życiu dzieci Bożych. Że my wiemy, że jako dziecko Boże ja wiem, że jestem Bożą własnością, że Bóg powiedział: nie opuszczę cię i cię nie zostawię bez opieki. Bóg nie zostawi nas bez opieki. Pan jest pomocą naszą, nie będę się lękał, bo cóż może uczynić mi człowiek? Największą krzywdę mogę zrobić sam sobie, kiedy przestaję w to wierzyć, kiedy przestałem ufać mojemu Panu, kiedy stałem się może jak ten starszy syn albo jak ten młodszy syn. Ale my chcemy pochylić nasze głowy przed Panem teraz i chcemy powiedzieć: Józef jest dla nas dobrym wzorem, Jezus jest dla nas wzorem, tak, Jezusa chcemy naśladować, ale jeśli chodzi o takiego prostego człowieka, którego wychowywał Jakub, Józefa, najmłodszego syna w jego domu, to chcemy na niego popatrzeć i chcemy uczyć się od niego także tego, co on miał w swoim życiu, a Pan był z Józefem. Panie, chcę, abyś był ze mną, chcę ci ufać, jesteś mi pomocą, nie będę się lękał, cóż może uczynić mi człowiek, idę za tobą, ty wszystko masz moc naprawić, bo jesteś niesamowitym naprawiaczem wszystkiego, co jest zburzone, ty budowujesz wszystko to, co się rozwaliło. Ty jesteś Bogiem cudów. Jesteś Bogiem wielkim, potężnym. Panem Panów i Królem Królów. Pomódlmy się o to. Panie, dziękujemy Ci. Panie, dziękujemy Ci, że możemy rozumieć, kim jesteśmy. Panie, dziękujemy Ci, że Ty włożyłeś w nasze życie takie pokłady nadziei. Włożyłeś w nasze życie taki ocean Bożej mocy, swojej miłości, swojej przychylności. Troszczysz się o nas, zaopatrujesz nas i z każdego bałaganu dajesz wyjście, rozwiązujesz każdą trudną sytuację. Panie, dziękujemy Ci, że nie ma rzeczy bez wyjścia, nie ma trudnych chwil, które nie moglibyśmy przejść, więzień, dolin, różnego rodzaju doświadczeń, tak jak ten patriarcha, tak jak ten Twój człowiek, Twoje dziecko, Józef, z którym byłeś, Panie. Jesteś ten sam dla mnie, dla moich sióstr, dla moich braci. Jesteś tym samym Bogiem, który jest z nami. Jesteś tym samym Bogiem, który jest ze mną, tym samym, który byłeś z Józefem. Dziękujemy Ci, że gdziekolwiek on był, wszędzie oglądał Twoją przychylność. Wszędzie oglądał Twoją miłość, Twoją łaskę. Panie, dziękujemy Ci, że i to samo mamy w Jezusie Chrystusie. Panie, pomóż nam to zrozumieć. Modlę się dzisiaj modlitwą Pawła z listu do Efezjan. Panie, oświeć wnętrza nasze, nasze serca, abyśmy wiedzieli, jakie jest bogactwo chwały, udziałem wszystkich świętych w Jezusie Chrystusie. Pomóż nam, Panie, to zrozumieć. Pomóż nam, Panie, to odkryć, abyśmy wiedzieli, jakie jest bogactwo chwały przeznaczone dla tych, którzy do Niego, czyli do Ciebie należą. Ześlij ducha mądrości, zrozumienia, objawienia, abyśmy mogli Cię, Panie, poznać. Abyśmy mogli odkryć tą wielką miłość, której może nie rozumiemy i której nie widzimy. Panie, pomóż nam w tym. Błogosławię ten tydzień, te dni, które są przed nami. Panie, wierzę, że jesteś i będziesz. Że byłeś, jesteś teraz z nami, będziesz jutro, będziesz każdego dnia. Panie, dziękujemy Ci za Twoją obecność. Dziękujemy Ci, że jesteśmy w domu Ojca. Że, Panie, jesteśmy dziedzicami. Że jesteśmy synami, jesteśmy Twoimi dziećmi. Panie, jesteśmy dziećmi umiłowanymi, jak czytaliśmy. Panie, chcę sobie to mówić i powtarzać, że jestem Twoim umiłowanym dzieckiem i że kocham Cię całym moim sercem. Panie, dziękuję Ci za to. Halleluja. Halleluja. Amen.